A my wracamy do Hiszpanii, tam przez ostatnich tydzień Barcelona jest na czołówkach gazet z powodu rozruchów, które tam trwają. Małgorzata Wołczyk na pewno wyjaśni, o co chodzi z niepodległością Katalonii.
Dzień dobry, witam wszystkich i dziękuję za zaproszenie. No właśnie, jak gdyby świat dopiero teraz patrzy, co się tam dzieje, ale Hiszpanie właściwie byli przygotowani na taki scenariusz, choć oczywiście mieli nadzieję, że do niego nie dojdzie. Niestety zawiodła ich jak gdyby klasa polityczna, która od 2 lat pozwalała na taki pełzający zamach stanu cały czas, prawda, posiłkując się tym słowem, że dialog, dialog. No niestety mamy do czynienia z takim wirusem nacjonalizmu. Właściwie no, wprost można mówić o terrorystach, prawda? Przede wszystkim najsmutniejsze jest to, że te terrorystyczne grupy są wspierane, czy też zachęcane wprost ze strony tych najważniejszych instytucji, czyli rządu katalańskiego, Generalitat i tego przewodniczącego Torry. Więc właściwie zamiast gasić te zamieszki, zamiast szukać, prawda, jakiegoś no bardziej pokojowego sposobu, wręcz sam uczestniczy w takich, no niektórych nielegalnych pochodach. I efekt jest taki, jak obserwujemy, tylko że jeszcze do Polski mało dochodzi. No wiadomo, że jest to jak gdyby no, w ostatnim tygodniu miasto całkowicie zrujnowane. Mówi się o tym, że wręcz przyjechali wandale z reszty Europy, ponieważ przy okazji tych zamieszek, tych pochodów, przy okazji są okradane sklepy, elektronika i kto, że tak powiem, żyw chce się na tym wzbogacić.
Mamy właśnie informację o okradaniu sklepów i to nie są separatyści katalońscy, tylko importowani bandyci?
Tak, bo to już trudno zapanować. To jak gdyby przez słabość premiera Sancheza, który ma uwiązane ręce, ponieważ niedługo zbliżają się wybory i ponieważ już, jak znamy to z historii, jak gdyby lewica zwykle dochodziła do władzy dzięki głosom separatystów. Więc jego nie stać na jakieś tam radykalne też ruchy wobec separatystów, bo zwyczajnie boi się, że gdy dojdzie do ponownego głosowania w listopadzie i jego pozycja będzie zależała od partii separatystycznych, to, że tak powiem, to poparcie straci. I mimo, że cały kraj upomina się wreszcie o jakąś radykalną reakcję, no niestety obserwujemy to, co obserwujemy. A pamiętajmy, że Barcelona do niedawna to właściwie taka stolica światowej turystyki, prawda? Tylko, że Amerykanie, Anglicy już zaczęli właściwie w sierpniu ostrzegać swoich turystów i swoich rodaków, żeby jechali jak gdyby no na własny
Ryzyko do Barcelony.
Tak, u nas się jeszcze o tym nie mówiło, ale rzeczywiście do tej pory no, trzeba przyznać, że szczęśliwie jest tylko jak gdyby jedna ofiara, pomimo, że tak powiem, eskalacji tej przemocy. Owszem, mówi się, że jest zranionych 200 policjantów i oczywiście mnóstwo jakichś tam ofiar rannych, ale to jest po prostu to dążenie od zawsze tej separatystycznej partii, która mówi albo referendum, prawda? Według nich dialog na tym polega, że się mówi albo dacie nam niepodległość, albo dacie nam niepodległość. I jak gdyby nie istnieje inne rozwiązanie. A przypomnijmy, że Katalonia jest już od czasów starożytnych immanentną częścią Hiszpanii. To naprawdę trudno nawet porównać, że tak powiem, z polskim Śląskiem czy Kaszubami. Ktoś powie, że przecież Katalonia ma odrębną kulturę czy język. A ja przypomnę, że na samym wybrzeżu Hiszpanii, od A Coruni po Katalonię, posługują się Hiszpanie 5 językami. To nie jest nic innego dziwnego, że Katalończycy posługują się swoim językiem, bo Hiszpania składa się z 17 regionów, które też mają swoją specyfikę. Także Katalonia nie jest, że tak powiem, wyjątkowym regionem, ale od 100 lat chce jak gdyby wypowiedzieć Hiszpanii tą swoją przynależność i zawsze w sposób bardzo gwałtowny. Dlatego Hiszpanom przypomina się wojna domowa, ponieważ wtedy po raz pierwszy też Katalonia na krótki czas uzyskała niepodległość i przypomina im to jak najgorsze scenariusze. Także no przyznam, że ja mam wielu przyjaciół w Hiszpanii i nieustannie dostaję tutaj na telefon obrazki z tego, co się dzieje i jak gdyby oni czują się też bezradni, bo czują się pozostawieni samym sobie. Rząd nie reaguje. Minister spraw wewnętrznych został przyłapany, jak jada kolację, prawda, w czasie największych zamieszek, który, że tak powiem, no, nie czuje się zupełnie skłonny nic zrobić. Tylko jak gdyby metodą jest przeczekanie. Lewica zawsze mówi, że to prawica, prawda, faszyści będą działać, a lewica dialoguje, a lewica jest tym dobrym, że tak powiem, w tych konfliktach.
Sprowadzając rzecz do znanych nam podziałów politycznych, prawica hiszpańska jest za utrzymaniem integralności państwa.
Oczywiście.
Lewica wspiera separatystów katalońskich.
Nie tak jawnie, ale rzeczywiście no, to zależy, bo tam jest lewica już taka komunistyczna bardziej, czyli partia Podemos Pablo Iglesiasa.
Zapateryści to którzy są?
A zapateryści to jest PSOE obecne, czyli partia teraz tego premiera w funkcjach Pedro
Sancheza. To jest taka centrolewica.
To jest taka socjaldemokracja taka. Więc ona też, że tak powiem, dużo mówi o tym, że prawda, Hiszpania no, powinna pozostać integralna, a jednocześnie rok temu, czy dwa lata temu ten sam Sanchez mówił, że Katalonia jest odrębnym narodem, co się Hiszpanom bardzo nie spodobało. Jak gdyby, że tak powiem, czasem udaje mu się powiedzieć prawdę i wtedy wychodzi, że on wcale nie jest taki przekonany, czy ta Katalonia musi być
rzeczywiście. To jest taka fałszywa obietnica, bardzo. Mówi się Katalończykom, będziecie osobnym państwem, będziecie bogatsi, bo nie będziecie oddawać swoich podatków do centralnego budżetu w Hiszpanii, ale nikt nie mówi, że będą oddawać do centralnego budżetu w Brukseli i że ich głos jako obywateli dużego kraju będzie, który teraz jest znaczący, będzie mniej znaczący jako jednego fragmentu mozaiki tak. europejskiej.
Ale o tym się w ogóle nie mówi, tego się w ogóle nie dyskutuje w przyszłości. Jest jak gdyby taka po prostu dziecięcy taki upór, w tej chwili niepodległość i nieważne, może przy okazji spalimy całą Hiszpanię, ale żądamy niepodległości.
Ja mam wrażenie, że mogę wskazać parę takich ugrupowań w Polsce, które podobnie działają. Wspomniała pani o czasach wojny domowej, to prawie 100 lat temu, ale ciągle jeszcze te podziały są tak. odgrzewane. Postać generała Franco.
Tak. Trzeba przypomnieć, że Dolina Poległych została zamknięta już ponad tydzień temu dla zwiedzających. Grobem opiekuje się zakon benedyktynów, ponieważ ja tam byłam w marcu i rozmawiałam ponad godzinę z przeorem, zresztą fantastycznym człowiekiem, doktorem historii. Przyznam, że to nie jest tak, jak to funkcjonuje w naszej świadomości, że też u nas w gazetach pisze się o tym, że jest to mauzoleum ku czci Franco. Nie, ja przyznam, że ja praktycznie nadepnęłam na grób niemalże, bo nie byłam świadoma, że ta skromna płyta z napisem dwa słowa Francisco Franco i goździk leżał. Przede wszystkim Franco nie zbudował to dla siebie. Od początku, kiedy już prowadził tą krucjatę w obronie katolików, szukał takiej myśli, jak uratować to złamane społeczeństwo, co zrobić, żeby pojednać zweśnione strony. I wtedy przyszło mu do głowy, że musi wybudować taki kompleks po wojnie, który jak gdyby byłby takim pomnikiem narodowej zgody. I dlatego w tej bazylice ukryte są prochy 34 tysięcy ludzi z obu stron konfliktu, czyli i narodowców, i tych komunistów. A decyzją Juana Carlosa Króla Franco znalazł się w tej bazylice, ale to nie była jego decyzja. I teraz okazuje się, że rząd, którego właściwie od początku programem numer jeden było to, żeby Franco pomścić, żeby go wyrzucić, że jak gdyby po 80 latach tą wojnę wygrać na nowo, odgrzebać te duchy. Także wjechał ciężki sprzęt wczoraj na teren bazyliki, przechadzały się tam żołnierze z bronią. Złośliwi mówią, że Sanchez skierował więcej gwardii i policjantów do tej Doliny Poległych, gdzie są mnisi, niż do Katalonii. To oczywiście jest przesada, ale rzeczywiście ambicją numer jeden Sancheza było pomścić, prawda, swoich, że tak powiem, antenatów z partii PSOE, która, przypomnijmy, była stroną konfliktu w czasie wojny domowej. Gazety mówią, że do ekshumacji dojdzie już w czwartek o godzinie, zdaje się, 10. Najgorsze jest to, że jak gdyby ona łamie kolejne konwencje, bo ona jest wbrew konkordatowi. Owszem, przegłosował to i rząd, i że tak powiem, klepnął Trybunał Najwyższy, ale chodzi o to, że bez przerwy przeor próbuje jak gdyby wnosić nowe zażalenia. Na przykład na to, że przede wszystkim rodzina się nie zgadza na taki akt profanacji, że mają grób w katedrze w Almudenie, dokąd zabrania przenieść szczątków Sanchez, ponieważ no, to groziłoby wielkimi wycieczkami do centrum Madrytu, gdzie jest położona ta katedra Almudena, jak gdyby to byłoby jeszcze, że tak powiem, gorzej dla niego, bo to mauzoleum jest 50 kilometrów za Madrytem, a z chwilą, gdyby szczątki generała znalazły się w samym centrum Madrytu, no to wiadomo. Także Sanchez nakazał umieścić w szczątki, przenieść oczywiście bez jakiejkolwiek celebry, mimo że to był szef państwa przez ponad 40 lat. Mówi się o tym, że nawet flaga nie może się znaleźć na grobie. Wszystko będzie troszeczkę tak konspiracyjnie, helikopterem przenoszone te szczątki na jakiś tam podmadrycki cmentarz El Pardo, gdzie nie zgadza się po prostu rodzina, ponieważ obawia się tego, że grób będzie nieustannie profanowany. I ponieważ zwyczajnie przysługuje im prawo do decyzji, gdzie ma znaleźć się ich dziadek czy ojciec, niestety to prawo zostało im odebrane. Poza tym bazylika jest objęta prawem, konkordatem i no, ta nienaruszalność tej przestrzeni sakralnej jest bardzo ważna. Z chwilą, kiedy Sanchez jak gdyby złamie, katolicy hiszpańscy obawiają się, że to już jest początek prześladowań. Ponieważ tak naprawdę to nie tylko chodzi o Franco, tylko tak jak się mówi, chodzi o ten wielki krzyż, który unosi się nad bazyliką, która ma 150 metrów wysokości, który jest widoczny z daleka. I od dawna lewica nie może przeboleć, że ten krzyż jest widoczny z daleka, z samolotu. Dlatego już zapowiedziano, że wcześniej czy później krzyż zostanie usunięty, ponieważ dla nich, dla socjalistów hiszpańskich, krzyż jest znakiem frankizmu. Nie oznacza nic więcej, tylko jest jak gdyby symbolem faszyzmu.
My mamy radną Warszawy, która doprowadziła do usunięcia krzyża z ratusza w Białołęce. 20 parę lat wisiał, teraz okazał się być nieakceptowalny, więc pytanie, czy u nas też widać takich antykościelnych, antyreligijnych aktywistów i czy jesteśmy na tej samej ścieżce, do której doszła Hiszpania, którą podążyła Hiszpania?
Mi się wydaje, że to w ogóle dla nas Polaków bardzo ważne, żeby obserwować Hiszpanię, bo pomimo odległości tych antypodów bardzo wiele, że tak powiem, nas łączy i nas dzieli. I z pewnością tak, no trzeba obserwować, w jaki sposób działa tam lewica, bo ja przyznam, że nawet takie jak gdyby małe sprawy językowe, to, że lewica w Polsce i lewica w Hiszpanii nie umie, że tak powiem, czy też brzydzi się wypowiedzieć słowo ojczyzna albo Polska, tylko używa słowa w tym kraju. Lewica hiszpańska też posługuje się tym słowem, bo w tym kraju, prawda? I inne takie drobne różnice, a skończywszy właśnie na takiej zwyczajnej nienawiści do przeszłości, do tradycji, do wiary katolickiej. Wszystko to należy pogrzebać, że Hiszpania według nich zmartwychwstanie z chwilą, kiedy odetnie się od swoich tych korzeni katolickich, od swojej przeszłości imperialnej. No, jak gdyby na tym gra lewica, prawda? A ponieważ rządzi od 40 lat i rządzi w szkołach i to widać, indoktrynację. Także no, nas dziwią ciągle te wyniki, że tam ta partia PSOE, czyli rozwijając skrót, to jest Socjalistyczna Partia Robotnicza Hiszpanii, ona nie zmienia nazwy i lider Sanchez wciąż śpiewa międzynarodówkę, prawda? Nas to trochę szokuje, ale Hiszpanów to już nie szokuje, bo oni przywykli po prostu, że od 4 dekad żyją w reżimie po prostu lewicowym.
Bardzo to ciekawe. Wybory w Hiszpanii 10 listopada. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Mówiąc o hiszpańskiej lewicy, o hiszpańskiej prawicy, musimy powiedzieć o partii, która w jakiś sposób jest podobna do Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą w Parlamencie Europejskim z PiS-em współpracuje.
Tak, ta partia się nazywa Vox i to było bardzo ciekawe obserwować rok temu, kiedy wszystkie media, ponieważ tam jest jednak taka no, bardzo widoczna hegemonia kulturalna i medialna lewicy, i jak gdyby wszystkie media, nawet te, które się uznawało za jakoś tam prawicowe, uznały, że należy przemilczeć w ogóle istnienie takiej partii. I ta partia istniała jak gdyby de facto tylko w sieciach społecznościowych i nagle się okazało, że w wyborach do parlamentu Andaluzji w grudniu ta partia dostaje 12 mandatów. Czyli ktoś, kto nie istniał, nagle dostaje aż tyle mandatów. I że tak powiem, po wyborach grudniowych no, Hiszpanie zaczęli nadsłuchiwać bardziej, o co chodzi liderowi Santiago Abascalowi i zrozumieli, że jest to człowiek, któremu bliska jest Wielka Hiszpania, Hiszpania katolicka, Hiszpania, która ma odwagę mówić, że aborcja jest zła, że eutanazja jest niedopuszczalna, że państwo musi pozostać całością integralną, że patriotyzm nie jest niczym złym, że to nie jest faszyzm. Także no, poddawano, przyznam, od początku roku Abascala takiej nieustannej demonizacji. Jak się ogląda niektóre media, no to trzeba przyznać, że no, ma twardą skórę Abascal, ale rośnie. Już w kwietniu udało mu się przecież otrzymać 24 mandaty w Sejmie. Tyle tylko, że ten Sejm no, krótko funkcjonował, bo rozpisane są nowe wybory 10 listopada, ale jak wszyscy przypuszczają, również te sprawy w Katalonii, bardzo bolesne dla wszystkich Hiszpanów i ta sprawa ekshumacji przyczyni się do tego, że jednak dostanie więcej posłów i jego narracja, ta patriotyczna, będzie bardziej słyszana w Hiszpanii.
Trzymamy więc kciuki za Hiszpanię. Będziemy się temu przyglądać. Miejmy nadzieję, że będzie czas, by więcej o tym porozmawiać również w Radiu Wnet. Małgorzata Wołczyk do Rzeczy Rzeczpospolita była naszym gościem. A my, proszę państwa, przyjrzyjmy się sprawie obchodów 35. rocznicy śmierci księdza Popiełuszki. Dzisiaj w programie Poranek Wnet dwugłos Antoni Macierewicz i pan Jegliński właśnie na ten temat.